bardziej chodziło wam o oddanie klimatu niż hołd dla konkretnych zespołów, prawda?
Chcieliśmy trochę podejść do taki smak w tego zespole, który słuchaliśmy, jak byliśmy młode, i nie tak ukradli coś na przykład, tylko po prostu, że jak powiedzieliśmy parę razy, tak dzieńcie po prostu od dzieciństwa, tak snapshot.
Jak każdy z was spędził lata 80, powiedzmy przełom lat 80-90? Gdzie byliście wtedy?
Andrzej?
No dobra, to ja powiem jako pierwszy. Ja spędziłem ten czas w Pnuściu, czyli na wyspie Uznam, pół niemieckiej, pół polskiej. W tych czasach ta wyspa była jeszcze w części rosyjska, dlatego że stacjonowało tam mnóstwo wtedy jeszcze radzieckich, a nie rosyjskich wojsk. To było miasto portowe, w pewnym sensie, mimo tego, że małe, to tętniące życiem, dlatego że była tam stocznia remontowa, wielki, wielki port przyładunkowy. Do tego wszystkiego jeszcze przypływały promy ze Szwecji i z Danii, więc było mnóstwo obcokrajowców, którzy przyjeżdżali. I co najważniejsze, firma, w której pracował mój ojciec, to była firma, gdzie pracowały 4000 osób i to była oprócz stoczni firma połowów dalekomorskich, co oznaczało, że było kilkadziesiąt statków, które cały czas były gdzieś tam na świecie w morzu i łowiły ryby i po prostu w marynarze, czyli ojcowie, głównie to byli mężczyźni, a nawet tylko mężczyźni, ojcowie przez większości moich kolegów pływali i przez pół roku ich nie było, ale kiedy wracali, to
przywozili do prezenty. Takiego
mrocznego świata, jakby komuny właściwie jeszcze, przywozili po prostu to wszystko, co się kojarzyło z zachodnim światem. No właśnie prezenty, ładne rzeczy, płyty, kasety, prania, gumy do rzucia, owoce cytrusowe. Potem sprzęt AGD i to wszystko po prostu powodowało, że nie czuliśmy się tak bardzo odizolowani od świata, tylko wiedzieliśmy, że gdzieś dalej po prostu jest coś pięknego, ale jednocześnie też mieliśmy dostęp do fajnej muzyki i takiej całkiem przypadkowej, bo mój ojciec przewodził płyty, nie będąc jakimś supermenomanem, randomowo, no, wchodził do sklepu muzycznego i po prostu kupował to, co było stało na półkach i wydało mu się interesujące. Czasami to były rzeczy absurdalne, a czasami bardzo, bardzo fajne, do których bym nigdy nie dotarł, gdyby nie fakt, że po prostu je miałem i nie miałem niczego innego. Więc
słuchaj, to było lepsze niż algorytm YouTube'a albo innego Spotify'a, bo po prostu przywoził ci właśnie rzeczy, których byś sam nie wybrał.
Algorytm taty.
Tak.
Algorytm taty i też jakby to takie mocne pomieszanie w tym i bardzo fajne pomieszanie, bo można było odkryć rzeczy po prostu niezwykłe dość.
Kev, gdzie ty byłeś? Twój świat był chyba zupełnie inny.
Też wyspę spędziłem twoją młodości, więc nie totalnie inne sytuacje, ale oczywiście ja zaczynałem słuchać muzyka od mojej taty, jak było bardzo, bardzo młode, bo moje tata miał tylko jeden wejście, że ja nie będę płacze, nie? Jak mamy nie było w domu, to on włączył Elvisa albo Frank Sinatra i to działało dla mnie.
Okay.
Więc tak zaczynał tej sytuacji, ale no tak później jak zaczynał wchodzić do szkoły, no to powoli znalazłem swoją muzykę i przez te czasy dostałem też prezenty, musiałem poprosić tatę, żeby kupić mi na przykład pierwsze Pewter Radiohead albo Blur, albo Pulp na przykład. I zaczynałem od tego czasu po prostu zakochać się muzyka. I też moja mama, chyba, nie wiem, że świadomie czy nie, wiedziała, że to ja mam coś do muzyka. I bez tego będę miał ciężkie życie. I walczył tak od 7 lat, nie 7, jakieś 8-9 lat do 15-16 walczyły, że ja bym był grać na pianino. I płacił za lekcje i forsowały moje w trening codziennie, 30 minut codziennie. Pamiętam, że szukałem zawsze wejścia od tego, że nie chciałem to zrobić. Ale później coś się stało, że jak wiedziałem, że coś rozumiem z tego muzyka, fell in love po prostu. I tak zaczynałem moje trip w życiu.
Skoro postanowiliście złożyć hołd tamtym czasom, to nie tylko ze względu na, nie wiem, beztroską młodość czy jakieś pierwsze fascynacje, ale właśnie przede wszystkim na muzykę. Czy był taki moment, że po prostu rozmawialiście o tym i odkryliście, że słuchaliście podobnych rzeczy, albo to się jakoś połączyło wam?
No tak, tak po prostu było, bo jak zaczynaliśmy pracować razem, to pierwsza rzecz, którą zrobiliśmy, że robiliśmy single do Piotra Andrzeja i przez tego zaczynaliśmy, ja zaczynałem grać u jego zespołu tutaj w Polsce i przez tego spędziliśmy bardzo długi czas w busie i zaczynaliśmy gadać od tego czasu i zakazywało, że było bardzo podobne tego muzyka, który słuchaliśmy i szanowaliśmy.
Poprzednia epka, tam zaistniało studio Petera Gabriela, a jeśli chodzi o ten cały album, to tak właśnie przyglądałam się płycie i zastanawiałam się, czy też są jakieś takie specjalne studia. Jest S4 w Warszawie, ale przede wszystkim, i to jest pytanie do Andrzeja, orkiestra smyczkowa. Aranżacja orkiestry. Niesamowicie ciekawe wyzwanie.
Tak, jest to ciekawe wyzwanie, szczególnie dla kogoś, kto nie jest jakby wykształconym dyrygentem, czy tam muzykiem, który potrafi napisać, krótko mówiąc, partyturę na smyki, czy w ogóle na orkiestrę. Dzisiaj technologia nam to bardzo ułatwia, dlatego że możemy korzystać z sampli, czy tam z jakichś brzmień po prostu normalnie, które mamy na pokładzie tam syntezatora, czy też komputera i ułożyć to i dopiero wydawałoby się, że wtedy łatwo byłoby to przepisać i pokazać orkiestrze, która to zagra, a tymczasem wydaje się, że to nie jest takie łatwe, to dlatego, że aranżer orkiestry to nie jest tylko człowiek, który zna nuty i po prostu wie, przepisze melodyjki, które ja sobie tam zaprogramowałem, ale wie, które pozycje na wiolonczeli, które pozycje na altówce, na skrzypcach, na kontrabasie są wygodne dla muzyka, które pozycje, z którymi pozycjami palców brzmią, co jest wykonalne, co jest niewykonalne. Ja po prostu wymyślając to, nie myślę o tym, bo mam klawiaturę, mam dół, górę i środek i sobie po prostu gram akordy albo jakieś ostinatowe przebiegi i wydaje mi się, że to jest wszystko super, ale dyrygent mówi mi, ale stary, oni tego nie zagrają, bo między tym jednym palcem a drugim jest taka odległość i na wiolonczeli na przykład już to nie brzmi.
Więc to może ośmiornica by zagrała, tak?
I tak dalej, więc jest bardzo potrzebna taka wiedza i od już bardzo długiego czasu mam zaszczyt i jakby przyjemność współpracować z Janem Stokłosą, który po prostu w taki bardzo koleżeński sposób, jako znakomity po prostu dyrygent i aranżer, pomaga mi w tym, czyli moje jakieś takie pomysły przepisuje na prawdziwą orkiestrę i z nami gra faktycznie w studio z S4 wspomnianym Stokłosa Collective, orkiestra dziesięciorga wspaniałych muzyków, głównie to były dziewczyny i nagraliśmy ich 3 razy, tak żeby było wrażenie po prostu, że ta orkiestra liczy 30 osób i, no i to możecie Państwo usłyszeć na naszym albumie.
Tak, w 4 piosenkach, przy czym właśnie 2 moje ulubione okazuje się, że mają orkiestrę i to chyba nie przypadek jest. Wydawałoby się, że do takiego albumu potrzebne są syntezatory tylko i wystarczy, a tutaj proszę bardzo, okazuje się, że ten element ludzki jest szalenie istotny.
No płyta jest, tak naprawdę syntezatorów jest trochę, ale w dużej mierze to są syntezatory z epoki analogowe właśnie i takie po prostu z lat 80., 90., ale tak naprawdę płyta jest organiczna, bo jest żywe bębny nagrane w górach, w pięknym studio, po prostu w Gniewoszowie, z widokiem po prostu na góry. Jest żywy fortepian spreparowany też w pięknej sali nagrany. Gitara basowa, która gra, no, jest z 66 roku. Bębny, nasza perkusja jest też z 66 roku, taka sama, jak na jakiej grał Ringo Starr w Beatlesach.
Czyli skąd się wzięły te instrumenty? To jakaś kolekcja specjalna, czy trzeba było ich szukać?
No ja akurat mam dużą kolekcję instrumentów przeróżnych przez te kilkadziesiąt lat jakby pracy. No, dla potrzeb jakby z mojego studio i tak dalej, nazbierałem całe mnóstwo przeróżnych instrumentów z różnych epok, żeby jeśli sięgamy po środki z konkretnego czasu i chcielibyśmy być wiarygodni, no to musimy używać technologii również z takiego czasu, więc jest to dostępne dla nas.
Wiesz co,
stosunkowo łatwo.
To mi przypomina taki moment, jak James Bond wchodzi do tego miejsca, gdzie go wyposażają w różne sprzęty. To jest chyba coś takiego właśnie. Jesteś takim człowiekiem, który mógłby wyposażyć Bonda we wszystko.
No jakby był muzykiem.
Ale ma wszystko, potwierdzę.
To tak.
I Was Out of the Line. Ktoś mi opowie, wyjaśni historię, co tam się kryje za tą piosenką?
No to jest po prostu, to jest bardzo prosta sytuacja, że jest rozmowa, jest relacja normalna, że Ale cokolwiek relacje, może być, wiesz, facet z kobietem, albo rodzinny, albo coś. I czasami masz taką frustrację, że chcesz pobić tej osoby, ale dalej z nią kochasz. I tam jest jakieś dziwne taką
Czyli, że
miejsce.
nie ma alignment, tak? Że są dwie osoby są
Tak,
równoległe, nie mogą się spotkać, chociaż chcą, tak?
dokładnie tak, i tak. Ale jest tego moment, bo masz tego miłość ze sobą i wiesz, że zaraz będzie okej, okay, ale na razie jest mi niedobrze. I właśnie tej całej piosenki jest to popisane na baladę i na koniec jest trochę rock and roll.
I orkiestra do tego,
I orkiestra.
potrójna. A Belly of the Whale, skąd?
No to jest też proste, to jest chyba sentyment całego Pewter. To z czasy po pandemii ja musiałem trochę realigned moje priorities z mojego życia
To chyba każdy sobie
i
przewartościował
no
priorytety w tamtym
tak.
czasie, prawda?
I naprawdę to było złe czasy, oczywiście na różne sposoby, ale dla mnie było bardzo dobry moment, bo musiałem reorganizować moje sytuacje. I to wiedziałem, że tego. To wiedziałem, że ja jestem w sytuacji, której nie chciałem być, i nie wiedziałem, że jest możliwe. Mam możliwość wejścia od tego momentu w życiu. I zakazywały, że miałem, i ja tam już nie jestem. I dziękuję. Ja wiesz, jestem zadowolony, że tak nie jest. I po prostu, wiesz, jak chciałem powiedzieć do wszystkich, że nieważne jak jest sytuacja, zawsze jest wejście, więc walcz dalej, będzie dobrze.
I stąd tytuł też całej płyty, Belly of the Whale właśnie.
Tak, Andrzej wybrał to na tytuł całe piłkę, bo to chyba też zgadzam, że tej piosenkę na samo start do koniec, to tam masz wszystkie elementy na tej całej piłce. Też jest emocja, nie? Tam jest trochę makabre, trochę smutne, i na refren jest jakaś ulga i tyle.
Tak się też dzieje w piosenkach flamenco na przykład. Ale to
Na
zupełnie
przykład.
chodzi mi tylko o same emocje. Słuchajcie, trasa koncertowa, już zaczęliście powoli, ale właściwie główne to przed wami dopiero się wydarzą. Lublin też będzie, co mnie bardzo cieszy, dopiero pod koniec listopada, ale tak, cieszymy się. Kto z wami gra? Jak wygląda zespół koncertowy Smolika i Foxa?
No to gramy z świetnym perkusistą Olek Orłowski. I tyle na razie. Chcieliśmy zobaczyć, jak możemy tylko w te osoby robić te koncerty i zobaczyć, jak wygląda wszystkiego. I później zobaczymy, co będzie. Na pewno będzie niespodzianka.
Ale też ja tylko dodam, żeby nas trzech mogło zagrać ten koncert, to do busa musi wsiąść dziewięciu.
Tak.
Czyli nasza ekipa jest po prostu liczna. Właśnie to tak jakby wygląda niewinnie, bo reszta jest schowana, ale tak naprawdę na nasz koncert i w ogóle na to, co się dzieje, pracuje wiele osób bardzo.
Musi wsiąść do busa dziewięciu, ale przecież oryginalnie, żeby te nagrania w ogóle powstały, żebyś miał co wyciągać z tej walizki dźwięków, to musiało zagrać znacznie więcej osób wcześniej.
Tak,
Prawda.
ale tak naprawdę większość śladów nagraliśmy my z Kevem. Posiłkowaliśmy się jak najmniejszą ilością muzyków i jakby takich rzeczy z zewnątrz, tylko wtedy, kiedy musieliśmy, czyli nie byliśmy w stanie zagrać tak precyzyjnie gitary jak Michał Gołąbek, który jest naszym gościem i po prostu gra w większości piosenek na gitarach, czy też na bębnach zagrał Olek, który z nami na stałe gra, i orkiestra. Tak naprawdę całą resztę to jesteśmy my, nie ma żadnych muzyków dodatkowych.